Lekcja 4. 22 października. Bóg, a ludzkie cierpienie. Studium bieżącego tygodnia. Rzymian 1, 18-20, Hiob 12, 7-10, Objawienie 4, 11, List do Kolosjan 1, 16-17, Mateusz 6, 34, Hiob 10, 8-12, Rzymian 3, 1-4. Tekst pamięciowy. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Mateusz 6, 34. W przeciwieństwie do innych ksiąg biblijnych, księga Hioba opisuje wydarzenia zupełnie niezwiązane z krajem i ludem izraelskim. Od księgi Rodzaju, zawierającej obietnicę daną Abramowi, iż Pan uczyni z niego naród wielki, pierwsza Mojżeszowa 12, 2, po Apokalipsę Jana, która przedstawia święte miasto, Nowy Jeruzalem, zobacz Objawienie 22, 19, każda księga jest w jakiś sposób powiązana bezpośrednio lub pośrednio z Izraelem i jego przymierzem z Bogiem. W księdze Hioba nie ma wzmianki o Izraelu, ani nawet o wydarzeniu będącym przełomem w dziejach narodu izraelskiego, mianowicie o wyjściu Izraelitów z Egiptu. Może tak być dlatego, że Mojżesz napisał księgę Hioba jeszcze w Midianie, podobnie jak księgę Rodzaju, a więc wyjście z Egiptu było wtedy jeszcze kwestią przyszłości i dlatego nie zostało wspomniane. Ale być może jest jakiś inny powód tego, jeszcze ważniejszy. Jeden z głównych tematów księgi Hioba, mianowicie ludzkie cierpienie, jest problemem powszechnym. Cierpienie nie jest ograniczone do jednej grupy czy jakiegoś okresu. Wszyscy, Izraelici czy poganie, w jakimś stopniu znamy Hiobowe cierpienia i ból egzystencji w upadłym świecie. Jakkolwiek wyjątkowe było jego cierpienie, Hiob przedstawia nas wszystkich w naszych cierpieniach. Niedziela, 16 października. Bóg w przyrodzie. Przeczytaj Rzymian 1, 18-20. Co Paweł mówi w tych wersetach? Rzymian 1, 18-20. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Cóż za przejmujące zdania! Realność istnienia Boga została ukazana w wyrażeniu, przez rzeczy uczynione, Rzymian 1, 20, czyli w stworzonym świecie, który sprawia, że ludzie są bez wymówki, Rzymian 1, 20, jeśli nie wierzą w Boga. Paweł twierdzi, że z samego stworzenia ludzie mogą nauczyć się dość o istnieniu i naturze Boga, by ponieść pełną odpowiedzialność w dniu sądu. Niewątpliwie, świat przyrody dobitnie świadczy o istnieniu Boga. Współczesna nauka także ukazuje szczegóły cudów stworzenia, w jakie nasi przodkowie jeszcze 300 lat temu, a tym bardziej 3000 lat temu nie mieli wglądu. Jest w tym ciekawa ironia, im większą złożoność życia ukazuje nauka, tym usilniej uczeni twierdzą, że życie powstało przypadkiem. Na przykład, telefon komórkowy, który wygląda na zaprojektowany, działa w sposób zaprojektowany, świadczy o zaprojektowaniu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, został oczywiście bezdyskusyjnie zaprojektowany. Ale człowiek, który wygląda na zaprojektowanego, działa jak zaprojektowany, świadczy o projekcie wewnątrz i na zewnątrz oraz funkcjonuje wyłącznie zgodnie z projektem, miałby być wytworem przypadku. Niestety, wielu ludzi daje się zwieść i wierzy w to. Przeczytaj Hiob 12, 7 do 10. Jak te słowa odzwierciedlają przesłanie Rzymian 1, 18 do 20. Hiob 12, 7 do 10. Naprawdę, pytaj bydła, a nauczy cię, i ptactwa niebieskiego, a powie ci, albo zwierząt polnych, one pouczą cię, i ryb morskich, a one opowiedzą ci. Kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana? W jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi. Także tutaj czytamy, że realność istnienia Boga jest widoczna w stworzonym świecie. Choć szczególnie w tym upadłym stanie przyroda nie w pełni objawia charakter Boga, to jednak z pewnością świadczy o jego stwórczej mocy, jak również jego dobroci. Co w przyrodzie szczególnie przemawia do ciebie, świadcząc o mocy i dobroci Boga? Jak możesz się nauczyć czerpać siłę i pocieszenie z przesłania, które widzisz w przyrodzie? Poniedziałek, 17 października. Nic nie powstało samo z siebie. Jest wiele dobrych i mocnych argumentów potwierdzających istnienie Boga. Poza świadectwem stworzonego świata istnieje także argument kosmologiczny. Wskazuje on, że nic nie powstało samo z siebie i nic samo siebie nie stworzyło. Przeciwnie, to, co zostało stworzone, musiało być stworzone przez coś, co istniało wcześniej. To prowadzi nas do czegoś, co nie zostało stworzone, ale istniało zawsze, do wieczności. Co mogłoby to być, lub kto mógłby to być, jeśli nie Bóg przedstawiony w Piśmie Świętym? Czego uczą nas poniższe wersety o pochodzeniu wszechrzeczy? Objawienie 4, 11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało. List do Kolosjan 1, 16 do 17. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami, i wszystko na nim jest ugruntowane. Jan 1, 1 do 3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo? Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Wymienione powyżej wersety uczą, że najlogiczniejszym wyjaśnieniem stworzenia jest wiecznie istniejący Bóg. Niektórzy myśliciele zdecydowanie przeciwni istnieniu Boga wyszli z alternatywną sugestią. Twierdzą mianowicie, że wszechświat nie został stworzony przez wszechmogącego i wiecznego Boga, ale powstał samoczynnie z niczego. Nawet sławni uczeni, jak współczesny brytyjski kosmolog Stephen Hawking, zajmujący stanowisko niegdyś piastowane przez Isaaca Newtona, twierdzą, że nicość jest źródłem wszystkiego, ponieważ istnieje grawitacja, wszechświat może i będzie stwarzał się z niczego. Choć Hawking posługuje się sporą dawką skomplikowanej matematyki w celu przedstawienia swojego poglądu, można pomyśleć, oto minęło ponad 400 lat od początku rewolucji naukowej, i jeden z najlepszych naukowców dowodzi, że wszechświat powstał z niczego? Błąd jest błędem, nawet jeśli jest głoszony przez wielkiego naukowca. W tym kontekście przeczytaj pierwszy list do Koryntów 3, 19. Dlaczego zawsze ważne jest, byśmy jako chrześcijanie pamiętali o tej istotnej prawdzie? Pierwszy list do Koryntów 3, 19. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, On chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Wtorek, 18 października. najstarsza z ksiąg biblijnych. Pomimo głośnego chóru tych, którzy nie wierzą w Boga, wierzący w Niego mają wiele dobrych powodów, by wierzyć. Jednak istnieje nieprzemijający problem, na który powołuje się wielu od wieków, by uzasadnić swoją niewiarę. Jest to oczywiście problem ludzkiego cierpienia i zła. Jak to możliwe, by Bóg był dobry, miłujący i wszechmocny, a mimo to tolerował istnienie zła? Ten problem był i pozostaje dla wielu powodem potknięcia. Ale szczerze mówiąc, kto z nas, wierzących, którzy doświadczyli istnienia Boga i Jego miłości, nie zmagał się czasami z tym problemem? Ciekawe, że Ellen G. White potwierdziła to, czego uczy żydowska tradycja, mianowicie, że Mojżesz napisał Księgę Hioba podczas pobytu w Midianie. Cytat. Długie lata spędzone na pustkowiu nie były stracone. Mojżesz nie tylko przygotowywał się do wielkiego dzieła, którego czekało, ale w tym czasie pod natchnieniem Ducha Świętego napisał Księgę Rodzaju i Księgę Hioba, które będą czytane z głębokim zainteresowaniem przez lud Boży aż do końca świata. Koniec cytatu. Ten cytat mówi o dwóch księgach biblijnych, które zostały napisane jako pierwsze, a jedna z nich, Księga Hioba, dotyczy powszechnego problemu ludzkiego, cierpienia. Otóż Bóg wie, że jest to ważna kwestia dla ludzi, a zatem od początku w swoim słowie utrwalił historię Hioba za pośrednictwem Mojżesza. Od początku Bóg pragnął nam ukazać, że nie jesteśmy sami w naszym cierpieniu, ale On jest z nami, wie o nas wszystko i możemy mieć nadzieję, że w końcu wszystko naprawi. Czego uczą poniższe wersety o realności istnienia zła? Zobacz Mateusz 6:34, Jan 16:33, Daniel 12:1, Mateusz 24:7. Mateusz 6:34. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Jan 16:33. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Daniel 12:1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. Mateusz 24:7. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Jakkolwiek zrozumiały jest argument zła przywoływany przeciwko istnieniu Boga, w świetle Pisma Świętego jest on bezsensowny. Biblia uczy realności istnienia wszechwiedzącego, wszechmocnego i miłującego Boga, ale uczy także realności istnienia zła, ludzkiego cierpienia i niedoli. Zło nie jest wymówką dla niewiary w Boga. W rzeczy samej choćby powierzchowna lektura Księgi Hioba wskazuje, że nawet w skrajnym przygnębieniu Hiob nigdy nie kwestionował istnienia Boga. Pozostawało tylko jedno pytanie, dlaczego spotkały go te wszystkie nieszczęścia? Naturalne jest to, że mamy pytania dotyczące zła, które widzimy. Jak możemy się nauczyć ufać w dobroć Boga pomimo istnienia zła? Środa, 19 października. Dylemat. Przeczytaj wymienione poniżej fragmenty Księgi Hioba. Z jaką kwestią zmagał się Hiob? Jakiego pytania nie zadał? Zobacz Hiob 6:4-8, 9:1-12. Hiob 6:4-6. Gdyż strzały wszechmocnego tkwią we mnie, mój duch pije ich jad, Strach przed Bogiem ogarnia mnie. Czy dziki osioł ryczy, gdy ma trawę, albo czy wół ryczy, gdy ma paszę? Czy można jeść to, co jest bez soli i mdłe, albo czy ma jakiś smak białko jaja? Hiob 9:1-12. A Hiob odpowiedział, mówiąc, doprawdy, wiem, że tak jest. Jak mógłby człowiek mieć słuszność w obliczu Boga? Jeśli zechce się z nim spierać, nie znajdzie odpowiedzi ani na jedną rzecz z tysiąca. Ma on mądre serce i wielką moc? Któż mu się oprze i wyjdzie cało? On góry przenosi niepostrzeżenie, przewraca je w swoim gniewie. Przesuwa ziemię z jej miejsca, tak że jej podstawy się chwieją. On każe słońcu, aby nie wschodziło, i na gwiazdy swą pieczęć kładzie. On sam rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. On stworzył niedźwiedzice, Oriona, Plejady i gwiazdozbiór południa. Czyni wielkie niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary. Oto przechodzi koło mnie, a nie widzę go, mija, a nie zauważam go. Zabiera, co chce, a któż go zmusi do zwrotu? Któż mu powie, co czynisz? Jak stwierdziliśmy we wczorajszej części lekcji, kwestia istnienia Boga nigdy nie została podniesiona w księdze Hioba. Pytanie brzmi raczej następująco. Dlaczego Hiob przechodził przez takie próby? Zważywszy na wszystko, co się z nim stało, było to stosowne pytanie, zwłaszcza że wierzył on w Boga. Gdyby na przykład ktoś był ateistą i przechodził trudności, odpowiedź na pytanie o przyczynę takiej sytuacji byłaby dla niego stosunkowo łatwa. Według ateistów żyjemy w nic nieznaczącym i bezcelowym świecie, który nie troszczy się o nas. Tak więc wśród surowych, zimnych i obojętnych sił, które nas otaczają, czasami padamy ofiarą doświadczeń, które nie mają żadnego celu. Jakże miałyby mieć cel, skoro samo życie nie ma celu? Jeśli tak, to i trudne doświadczenia są bezcelowe i bezsensowne. Choć dla wielu taka odpowiedź może być niezadowalająca i beznadziejna, z pewnością jest sensowna, o ile założy się, że Bóg nie istnieje. Z drugiej strony dla kogoś takiego jak Hiob dylemat jest zupełnie inny. Przeczytaj Hiob 10:8-12. Jak wersety te pomagają nam zrozumieć trudne pytania, z jakimi zmagał się Hiob. Hiob 10:8-12. Twoje ręce ukształtowały mnie misternie i uczyniły, a teraz odwróciłeś się, aby mnie zniszczyć. Pomnij, że uformowałeś mnie jak glinę i miałbyś mnie znowu w proch obrócić? Czy nie wylałeś mnie jak mleko i nie sprawiłeś, że stężałem jak ser? Przyoblekłeś mnie skórą i ciałem i pospinałeś mnie kośćmi i ścięgnami. Życiem i łaską obdarzyłeś mnie, a twoja opieka strzegła mego ducha. Owszem, pytanie, z jakim zmagał się Hiob, jest zbieżne z tym, z jakim zmagają się i będą się zmagać do końca świata wierzący w Boga. Skoro Bóg istnieje, a przy tym jest dobry i miłujący, dlaczego ludzie cierpią? Dlaczego nawet dobrzy ludzie tacy jak Hiob doświadczają nieszczęść i przechodzą przez próby, które tak często nie przynoszą nic dobrego? Gdyby Bóg nie istniał, odpowiedź byłaby prosta. Takie jest życie w materialistycznym wszechświecie, w którym ludzie są jedynie produktem ubocznym przypadkowych połączeń atomów i cząsteczek. Jednak Hiob miał głębszą wiedzę. My także. Stąd dylemat. Czwartek, 20 października. Teodycea. Przeczytaj Rzymian 3:1-4. Choć bezpośredni kontekst dotyczy niewierności pewnych osób należących do Bożego ludu przymierza, jakie jest szersze zagadnienie, do którego Paweł nawiązuje? Co apostoł mówi o Bogu? Rzymian 3:1-4. Czymże więc góruje Żyd? albo co za pożytek jest z obrzezania. Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Cytując Psalm 51, 6, Paweł mówi o tym, że sam Pan ma być sprawiedliwym w słowach swoich, Rzymian 3, 4, i zwyciężyć, gdy będzie sądzony. Przedstawiona w tym zdaniu prawda występuje w różnych fragmentach Pisma Świętego. Nosi ona nazwę Teodycei, a dotyczy zrozumienia dobroci Boga w świetle istnienia zła. Wiąże się ona z odwiecznym problemem, któremu przyglądamy się w tym tygodniu. W rzeczy samej cały wielki bój jest tak naprawdę Teodyceą. Wobec ludzi, aniołów i całego wszechświata. Dobroć Boga zostanie objawiona pomimo zła, które występuje w świecie. Cytat. Wszelkie kwestie dotyczące prawdy i błędu zostały całkowicie wyjaśnione. Rezultaty buntu i owoce lekceważenia przykazań Bożych widoczne są dla wszystkich inteligentnych istot. Cały wszechświat widzi następstwa panowania szatana przeciwnego rządom Bożym. Arcybuntownik został potępiony przez swe własne czyny. Boża mądrość i dobroć obroniły się przed wszelkimi zarzutami. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że każde posunięcie Boga w wielkim boju czynione było dla wiecznego dobra Jego wiernych i wszystkich stworzonych przez Niego światów. Koniec cytatu. Ellen G. White, Wielki Bój. Dzisiaj trudno nam to zrozumieć, bo żyjemy w świecie grzechu i cierpienia. A skoro nam jest trudno, wyobraź sobie, jak trudne było to do zrozumienia dla Hioba. Jednak gdy to, co jest teraz, skończy się wreszcie, będziemy mogli ujrzeć dobroć, sprawiedliwość, miłość i uczciwość Boga we wszystkich Jego działaniach dla ludzkości oraz w Jego postępowaniu z szatanem i grzechem. Nie znaczy to, że wszystko, co dzieje się w świecie, jest dobre, bo z pewnością nie jest. Znaczy to, że Bóg postępuje najlepiej, jak to możliwe. A gdy straszliwe doświadczenie grzechu się skończy, będziemy mogli zawołać: wielkie i dziwne są sprawy Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, o Królu Świętych. Objawienie 15, 3. Dlaczego tak ważne jest, byśmy chwalili Boga nawet teraz wśród prób, które wydają się tak trudne do zniesienia? Piątek, 21 października. Do dalszego studium. 20-wieczny chrześcijański pisarz i apologeta C.S. Lewis napisał książkę o śmierci swojej żony oraz swoich zmaganiach, by pogodzić się z tą śmiercią? W książce tej czytamy między innymi: nie grozi mi, tak myślę, utrata wiary w Boga. Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na tym, że można zacząć wierzyć w tak straszne rzeczy o Nim. Nie obawiam się, że dojdę do wniosku, a więc Boga nie ma wcale, lecz, a więc naprawdę Bóg jest taki. Przestań się łudzić. Hiob także zmagał się z takim niebezpieczeństwem. Jak zauważyliśmy, ani na chwilę nie zwątpił w istnienie Boga. Wiernie służył Bogu. Był dobrym człowiekiem. Wiedział zatem, że nie zasłużył na to, co go spotkało. Nic dziwnego, że zadawał pytanie, jakie wielu wierzących zadaje, gdy doświadczają tragedii. Jaki naprawdę jest Bóg? A czy nie o to właśnie toczy się wielki bój? Chodzi nie o to, czy Bóg istnieje, ale jaki jest Jego charakter. Choć tak wielka jest stawka wielkiego boju, nie ma wątpliwości, że śmierć Jezusa na krzyżu, gdzie Syn Boży siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności, Efezjan 5:2, ponad wszystko ukazała mieszkańcom wszechświata prawdziwy charakter naszego Stwórcy. Ofiarowanie Chrystusa wskazuje, że Bóg jest godzien zaufania. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad tym, czym jest cierpienie dla tych, którzy nie wierzą w Boga. Jak zauważyliśmy, ludzie ci nie muszą się zmagać z pytaniami, z jakimi zmagają się wierzący, gdy doświadczają tragedii. Z drugiej strony, czy mogą mieć jakąkolwiek nadzieję, że znajdą odpowiedź na pytanie o sens życia? Wyobraź sobie, że miałbyś przechodzić przez to, przez co przechodzisz na tym świecie, a przy tym wierzyć, że wszystko to skończy się w twoim grobie i nie będzie nic więcej. Nic dziwnego, że niewierzący nieraz są pogrążeni w rozpaczy i dochodzą do wniosku, że nie mają po co żyć. Zaświadczona literatura pełna jest wyznań dotyczących bezsensowności życia. Jak my, wierzący, nawet wśród nieszczęść, smutków i tragedii, możemy czerpać nadzieję z naszej wiary, choć nie znamy odpowiedzi na wszystkie trudne pytania. 2. Dlaczego tak ważne dla nas jest to, byśmy myśleli o Krzyżu Chrystusa, najważniejszym objawieniu miłości Boga i Jego charakteru? Gdy otaczają nas smutki, tragedie i niewysłowione zło, co Krzyż Jezusa mówi nam o charakterze Boga? Gdy rzeczywistość ofiary Chrystusa jest dla nas zawsze żywa, jaką nadzieję możemy mieć wśród tego, czego doświadczamy dzisiaj?